Witam Państwa. W ramach mojego wystąpienia, które będzie utrzymane w formie eseju wizualnego, chciałbym się skupić głównie na analizie jednego scenariusza filmowego autorstwa Andrzeja Wróblewskiego, zatytułowanego Poczekalnia, który artysta napisał pomiędzy wrześniem 1955 roku a styczniem 1956 roku. Jest to bez wątpienia najbardziej rozwinięty scenariusz z grupy zaledwie kilku, które wykonał w tym czasie. Były one do tej pory traktowane jako pewien ewenement i nie znajdowały się w orbicie zainteresowań historyków sztuki, skupionych głównie na analizie malarstwa artysty. Według mnie stanowią one jednak bardzo istotną część jego dorobku. Rozpoczynając analizę scenariusza Poczekalnia, należy zaznaczyć, iż Wróblewski używa nazwy scenariusz, czy też szkic scenariusza, ale bardziej adekwatną nazwą byłby tutaj scenopis. Wróblewski pisze bowiem wizję swojego przyszłego filmu w sposób odstający od tradycyjnego zapisu scenariuszowego. Używa bardzo konkretnych dyrektyw reżyserskich, operatorskich i montażowych, co podkreśla fakt, iż artysta miał bardzo konkretną wizję realizacji filmu. Ponadto ten sposób zapisu ujawnia pewną swobodę w operowaniu przez Wróblewskiego szeregiem czysto filmowych rozwiązań formalnych. Warto tutaj zaznaczyć, iż już w malarstwie Wróblewskiego są obecne pewne rozwiązania zaczerpnięte z pola filmu, jak operowanie przestrzenią pozakadrową, montażem, zbliżeniem i tym podobnym. Ale jego scenariusze filmowe stanowią znaczącą różnicę jakościową w tym względzie. Tego typu odważne i kompetentne posługiwanie się językiem filmu jest wyjątkowe jak na malarza sięgającego po film. Przypomnijmy, że mniej więcej w tym samym czasie w kręgu Grupy Krakowskiej, do której należał Wróblewski, powstaje kilka ciekawych eksperymentów filmowych, starających się łączyć malarstwo nowoczesne z filmem. Mniej więcej właśnie w tym samym czasie Andrzej Pawłowski realizuje kineformy oraz film Tu i Tam, oraz Tadeusz Kantor wspólnie ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej z Antonim Nurzyńskim i Mieczysławem Waśkowskim kręci film Uwaga Malarstwo. Tutaj jest fragment filmu Tu i Tam Pawłowskiego. Wymienione filmy jednak charakteryzowały się bardzo ograniczonym wykorzystaniem przez artystów środków filmowych. Film został sprowadzony tutaj jedynie do roli narzędzia rejestrującego, dokumentującego spektakl świetlny, jak to ma miejsce w przypadku Pawłowskiego. Tak jak tutaj widzimy, po prostu jest taka projekcja świetlna, która jest po prostu rejestrowana przez kamerę. Podobnie w przypadku Tadeusza Kantora. I to były te najbardziej rozwinięte, nowoczesne eksperymenty filmowe w owym czasie. Artyści ci traktowali film czysto instrumentalnie, nie wnikając w jego możliwości medialne, w jego specyfikę i co za tym idzie, nie robili z tego medium rzeczywistego użytku. Wróblewski wręcz przeciwnie, bardzo uczciwie podchodził do pracy w nowym medium, nie podporządkowując go malarstwu, ale tworząc na poziomie scenariusza bardzo filmowe pod względem formy rozwiązania. Możemy wręcz stwierdzić, iż Wróblewski starał się wcielać w polu filmu naczelną zasadę pracy nowoczesnego artysty, czyli kreowanie obrazu w ścisłym powiązaniu ze specyfiką danego medium, w którym obraz powstaje. Dlatego myśląc o kreacji filmu, artysta ten nie narzucał nowemu medium rozwiązań wypracowanych w polu malarstwa, a jeżeli decydował się zastosować w polu filmu motywy charakterystyczne dla swojej malarskiej twórczości, to starał się odnaleźć ich filmowe ekwiwalenty. W celu budowy emocji oraz opowiedzenia fabuły nie tylko planował użyć podstawowe składowe gramatyki języka filmowego, takie jak gradacje planów, częste wykorzystanie zbliżeń, jazdy kamery, bardzo szybki, dynamiczny montaż, fabularne wykorzystanie dźwięku, ale również grę aktorską i scenografię. Simultanicznie wychodząc od tego, co oferuje medium filmowe, czyli od mechanicznej, realistycznej rejestracji rzeczywistości, konsekwentnie starał się ten naturalizm przełamywać i uabstrakcyjnić. W tym kontekście szkice filmowe Wróblewskiego jako hybrydy aktorskiego filmu fabularnego, animacji plastycznej czy też nowoczesnego filmu eksperymentalnego możemy odnieść bardziej do realizacji filmowych, jakie w tym samym mniej więcej czasie tworzyli Jan Lenica i Walerian Borowczyk, do ich prac takich jak na przykład Dom. Ten kontekst pozwala sobie lepiej wyobrazić, jak mogłyby wyglądać filmy Wróblewskiego po ich realizacji. Sam Wróblewski w momencie pisania swoich scenariuszy planował utworzenie grupy wieloplastycznej, do której oprócz Wajdy chciał zaprosić właśnie Lenicę i Borowczyka. Grupa miała gromadzić artystów wykraczających poza elitarność sztuki, zainteresowanych formułą sztuki zrozumiałą przez masy, swobodnie poruszających się pomiędzy sztukami plastycznymi, plakatem a filmem. Wieloplastyka była ostatnim zrywem Wróblewskiego w stronę szerszego oddziaływania sztuki. To mniej więcej w tym czasie Wróblewski tworzy scenariusze swoich filmów, które były próbą zderzenia się z kinem, sztuką dla mas. Również na poziomie samej wymowy dzieła dzieła wieloplastyczne miały potępiać po odwilżową tyranię spraw mało ważnych, co jest szczególnie widoczne właśnie w filmie Poczekalnie. I film Lenicy i Borowczyka jako takich artystów, których rozpoznał w owym czasie Wróblewski jako bardzo sobie bliskich, jest takim zbiorem wielu różnych technik filmowych, które również Wróblewski planował zastosować w swoim filmie. Przede wszystkim zaś jest próbą połączenia aktorskich zdjęć z animacjami, z takim bardzo przetworzonym plastycznie obrazem, tylko u Wróblewskiego te zdjęcia aktorskie miały być bardziej obecne, bardziej ciągnąć akcję miały. Chciałbym teraz pokrótce streścić fabułę filmu Poczekalnie, bez wgłębiania się w jego formę, którą omówię później na przykładzie konkretnych rozwiązań. Film rozpoczyna się od sceny w poczekalni w urzędzie. Dziewczyna, staruszek, staruszka i mężczyzna czekają siedząc na krzesłach. Na ścianie plakaty. Czekają na możliwość spotkania z urzędnikiem, który za drzwiami w swoim gabinecie śpi przy biurku. Następnie po zbliżeniu na jego twarz widzimy sen. Śni o dziewczynie, która właśnie w parku skończyła flirt i idzie do urzędu, w którym ów urzędnik przyjmuje interesantów. Dziewczyna siada na krześle w poczekalni, zamienia się w krzesło. Następnie w poczekalni obserwujemy cztery kolejne osoby. Wnikamy w ich myśli i wyobrażenia. Pojawiają się odgłosy wystrzałów i cztery postaci giną jedna za drugą. Po chwili powtarza się motyw rozstrzelania. Pada czterech mężczyzn. Jeden mężczyzna, który zdołał ocaleć, podróżuje przez ruiny zabawek, wokół pomordowani ludzie. Ruiny widziane przez szybę akwarium i pływające rybki. Pojawiają się na zbliżeniu dłonie, które nożem tną rybki na kawałki. Powraca motyw poczekalni. Dziewczyna i chłopiec flirtują, zamieniają się w krzesła. Film miał się kończyć reprodukcjami obrazów poczekalnia i rozstrzelania. Na poziomie formalnym poczekalnia to kino czerpiące z dziedzictwa awangardy, płynnie połączonego z kinem fabularnym, stawionym na opowiadanie pewnej historii i wzbudzanie emocji. Z kina surrealistów wziął Wróblewski częste łączenie jawy ze snem, wewnętrznych wyobrażeń z wydarzeniami realistycznymi. Od filmowych ekspresjonistów malowanie twarzy aktorom w celu większego wyrazu oraz malowanie na scenografii światłocienia zamiast używania normalnych lamp filmowych. Z kina absolutnego wzięte zostaje permanentne podkreślanie ruchu, dynamizmu medium filmowego, interwały, pętle i rytmiczność. Analizując ten scenariusz, należy podkreślić, iż Wróblewski oparł strukturę swojego filmu na próbie filmowej interpretacji swojego malarstwa. Kilku konkretnych obrazów, między innymi właśnie poczekalni, rozstrzelania, zatopionego miasta. Artysta próbuje ożywić je, zastanawia się, jak by one wyglądały, gdyby powstały w medium filmowym. Możemy wręcz stwierdzić, iż scenariusz ten dokumentuje bardzo ciekawy proces, w którym Wróblewski taki analityczny sposób dokonuje translacji swojego obrazu z medium malarstwa w medium filmu. Pozwala obserwować ten proces, jak obraz artysty, uciekając z wyznaczników medialnych jednego medium, nieuchronnie popada w wyznaczniki medialne drugiego medium i jak te wyznaczniki go przemieniają, deformują, jak tworzą coś zupełnie nowego. Najbardziej interesujący wydaje się tutaj ten obszar pomiędzy, moment, w którym obraz został wyrwany ze specyfiki malarstwa, a nie zdążył być jeszcze w pełni zmaterializowanym w formie filmu. Jest to dla obrazu stan szczególnej wolności, największej abstrakcji, który zdaje się najbardziej interesować Wróblewskiego. Niemniej jednak, podejmując próbę wyobrażenia sobie możliwego procesu translacji obrazu Wróblewskiego z malarstwa na film, chciałbym zestawić dwa obrazy. Pracę Wróblewskiego i fragment filmu Siergieja Eisensteina Październik. Mamy obraz Sklepikarz. Wróblewski, opierając swój obraz o zasadę typażu, czyli podporządkowując przedstawienie postaci ścisłym zasadom formalnym, o postaci sklepikarza pisał: negatywny, gruby, obwisły, dolna warga, oczy podkrążone, brwi. Z kolei kobieta, typ pozytywny, jasny, otwarty, w miarę pełny, harmonijnie umięśniona twarz, mięśnie robotnicze. Nie ma zbytecznego tłuszczu, rysy brzydkie, wolontarystyczne, czoło duże. Poza tym typ rasowy, kwadrat. Teraz chciałbym pokazać fragment filmu Październik. Też została zastosowana, wynaleziona metoda typażu. Mamy też zdrowego robotnika i przeciwstawioną mu zepsutą burżuazję. To jest taka figura synek Dochy. Tam w szerszej skali jest rozpędzana demonstracja bolszewicka, a tutaj jest właśnie synek Dochy tej sytuacji, czyli właśnie to reakcyjne społeczeństwo mieszczańskie reprezentowane przez te panie z parasolkami bije tego biednego robotnika. Tak jak ta rewolucja przegrywa w szerszej skali, tak tutaj jest to reprezentowane. I tutaj też mamy doskonale zastosowaną tą metodę typażu, takiego doboru aktora ze względu na jego warunki zewnętrzne, odpowiadające idealnie typowi wyobrażonej stereotypowo wizji człowieka jako przynależności do danej klasy społecznej. Zestawienie tych dwóch obrazów ukazuje, jak jedna zasada, w tym przypadku typaż, obecny w obrazach Wróblewskiego, dotyczący jednak bardzo wczesnego okresu jego twórczości, mógłby być przetłumaczony na język filmu. Pamiętając o tym przykładzie translacji, chciałbym teraz powrócić do scenariusza filmu Poczekalnia i pokazać, jak temu procesowi podlegają inne kategorie i obrazy artysty, już z okresu późniejszego, trudniejszego w tak prostym przełożeniu. Wróblewski proces filmowej interpretacji obrazu Poczekalnia wyobrażał sobie w następujący sposób. Znaczy, kolejka trwa, oczywiście. Tytuł. Ściana, ultraściana. To jest fragment właśnie tego scenariusza. Melodia zmazowcza, grana z jednostajnym przyspieszeniem. W momencie maksymalnej szybkości wybuch, cisza. Ściana zaczyna się coraz szybciej przesuwać po osiągnięciu szybkości idącego człowieka. Długi ciąg, w którym coraz szybciej przejeżdżają odpowiednio zrobione ściany poczekalni. Afisz międzynarodowych linii lotniczych, nie pluj na posadzkę, stary plakat polityczny i to samo od nowa, powtarza się. I coraz niżej zaczyna chwytać, począwszy od głów, szereg siedzących, którzy po pewnym czasie zaczynają się powtarzać, łącznie ze ścianą. I dziewczyna, i staruszek, i mężczyzna. Przejeżdżają coraz szybciej, coraz niżej. W końcu tylko nogi z powtarzającą się spluwaczką. ale w ramach chodu człowieka, ale w ramach chodu biegu człowieka. Wreszcie gong, na ekranie płasko, drzwi, skok, szyld instytucji. Tak, jest to sekwencja otwierająca film, oparta na bardzo dynamicznej jeździe kamery, która skanuje cyklicznie daną scenę, filmową aranżację obrazu Wróblewskiego. Postaci siedzą nieruchomo, a kamera zjeżdża z dołu na dół, skanując poszczególne partie obrazu aż do samego dołu, że tak jakby cały dynamizm jest skupiony na pracy kamery, a nie pracy właśnie wewnątrz, a nie na pracy aktorskiej czy na ruchu wewnątrz kadrowego. Mamy tutaj do czynienia z bardzo charakterystyczną dla kina absolutnego figurą pętli. Wróblewski zaczyna od mocnego filmowego chwytu zapętlonego obrazu, to jest początek filmu, aby podkreślić, iż jest to motyw, iż ten motyw pętli wyznacza strukturę całego filmu. Motyw pętli powraca często, podobnie jak w omawianym fragmencie, na poziomie formy filmowej konkretnych scen, na poziomie sposobu filmowania i montażu. Głównym motywem zaś wyznaczającym rolę takiego interwału, refrenu, do którego wciąż cyklicznie powraca, jest motyw poczekalni. Film się od tego motywu zaczyna i kończy. Ale przede wszystkim pętla jest obecna jako generalny chwyt narracyjny filmu, wpleciony w strukturę opowieści, która raz za razem powraca do punktu wyjścia, jak w otwierającej sekwencji, kiedy śpiący w urzędzie biurokrata śni o kobiecie, która przychodzi do niego do urzędu i staje pod drzwiami, za którymi on śpi. Takich zapętleń w tym filmie jest więcej. Według mnie ten bardzo autoreferencyjny motyw pętli, obecny w całym filmie Wróblewskiego, możemy odnieść do obecny na poziomie formy poszczególnych scen, jak i na poziomie struktury narracyjnej całego filmu, jest taką filmową transpozycją znanego z jego malarstwa motywu spirali, obracających się mandali, kręcących się nad górami słońc. Kategoria spirali, czy też cykliczności, determinuje również warstwę fabularną filmu, którą najkrócej możemy scharakteryzować jako ciągle powracający spiralny cykl powiązanych i wynikających z siebie wydarzeń. Rozstrzelania to akty katastrofy, upadku, ryby zatopione miasta, to stan kosmosu po katastrofie, spotkanie dziewczyny i chłopaka, na końcu to odrodzenie. Taka typowa interpretacja właśnie twórczości Wróblewskiego. Pamiętając o tym motywie pętli, czy też spirali, chciałbym przejść do omówienia kolejnej zasady, ściśle powiązanej z tą pierwszą. Chodzi mi o kategorię montażu, której ciekawą redefinicję zaproponował Wróblewski w swoim projektowanym filmie. Wróblewski w swoim malarstwie często wykorzystywał montażowe efekty, szczególnie figurę montażowego przeciwstawienia w ramach jednego obrazu, na przykład stara kobieta, młoda kobieta, czy też koń wiozący krowę na rzeź i tym podobne. Budował również pewne montaże z zestawów swoich obrazów na jednej płaszczyźnie. Jednak na przykład kompozycje z Wielkiej Teczki z 1948-49 roku, gdzie na jednej płaszczyźnie były zestawione podobne elementy, które artysta właśnie tworzył takie archiwa, takie atlasy. W przypadku właśnie kompozycji z Wielkiej Teczki niestety nie mam reprodukcji, przepraszam. Połączenia między obrazami miały trochę inną logikę. Chodziło o pewne poszukiwania formalne, pytania dotyczące minimum środków, jakie musi być użyte, aby określić dany kształt. Z tymi pracami, podobnie jak z wieloma innymi projektami wykorzystującymi figury atlasów, wiązały się cele poznawcze, potrzeba analitycznej klasyfikacji, organizacji wiedzy, tworzenie pewnych całościujących zestawień. Moglibyśmy nawet nazwać te montaże takimi mini wystawami, co jest szczególnie istotne w kontekście tego, w tego montażu, który Wróblewski stosuje w ogóle w filmie Poczekalnia, o czym teraz powiem. Z kolei na poziomie warstwy formalnej filmu Poczekalnia montaż filmowy jest bardzo dynamiczny, swobodnie przenoszący nas pomiędzy różnymi przestrzeniami i czasami. Próbelski się wyraźnie nim fascynuje, jak w cytowanym fragmencie filmu, gdzie sam wynajduje własne słowa na określenie jego rytmu. Pisze: na ekranie płasko drzwi, skok, szyld instytucji, skok, drzwi, skok, szyld instytucji, skok, i tak do szczebla sekretariat. Niemniej jednak ciekawe przewartościowanie kategorii montażu dokonuje się w filmie Wróblewskiego gdzie indziej, na innym poziomie. Według mnie całościową strukturę filmu Poczekalnia wyznacza montaż, z jakim się spotykamy w ramach wystawy malarstwa, raczej niż filmu fabularnego. Rytm tego montażu wyznacza przechodzenie od obrazu do obrazu, jak w sali wystawowej. Dramaturgia filmu Wróblewskiego oparta jest bowiem na podróży przez szereg jego obrazów, czy też raczej pomiędzy filmowymi wersjami jego obrazów i rysunków. Dzięki temu doświadczenie tego filmu przypomina doświadczenie wystawy. Tyle, że doświadczamy filmowych wersji obrazów, a powiązania między nimi są determinowane dramaturgicznie w sposób charakterystyczny dla filmu, czyli przygodami bohaterów i ich emocjami, a nie jak zazwyczaj na wystawie, tylko przestrzennie i dyskursywnie. Zobaczmy, jak w ramach planowanej swojej retrospektywy w formie filmu Wróblewski montuje przejście pomiędzy filmowymi wersjami swoich dwóch obrazów: Zatopione miasto i Okropności wojny. W pewnym momencie filmu, tuż po rozstrzelaniach, obserwujemy spacer przetrwańca po ruinach miasta. Wróblewski pisze: ciemno, z ciemności wypływa szyba akwarium, kroki przystają, bardzo szybko pływają ryby, z góry dwie dłonie, jedna z nożem i jakimś nadzwyczajnym zegarkiem, druga chwyta ryby, pierwsza je przecina przy głowie, przy ogonie, w środku, płynie krew. Zbliżenie niemal mikroskopijne pyszczka tej ryby, odjazd. Rybę ręka rzuca wprost na obiektyw. Wróblewski zdaje się twierdzić, iż wystawa to nic innego jak ciąg obrazów, pomiędzy którymi widz chodzi i doświadcza, budując narrację, kumulując emocje i idee. W kinie również doświadcza się ciągu obrazów, tyle że siedząc nieruchomo w sali kinowej. Należy inaczej przeprowadzać połączenia między nimi. Wróblewski, opierając swój scenariusz na tej analogii pomiędzy filmem a wystawą malarstwa, zaprojektował w filmie Poczekalnia swoją specyficzną retrospektywę. Jest to opowieść o ewolucji jego malarstwa na przestrzeni lat, od rozstrzelań do Poczekalni, a przy okazji również opowieść o ewolucji społeczeństwa polskiego okresu powojennego. Możemy tutaj przytoczyć wypowiedź samego artysty z 1956 roku, który sam ujmował swoje dzieło jako cykl. Wróblewski pisał: lubię nowoczesny typ twórczości, polegający nie tyle na tworzeniu pojedynczych arcydzieł, ile na pewnym następstwie dzieł, które w sumie tworzą dzisiejszy odpowiednik arcydzieła. Według mnie film Poczekalnia jako specyficzna wystawa w formie filmu byłby taką próbą Wróblewskiego, aby ująć swoją heterogeniczną twórczość jako całość, podkreślić, iż każdy jego obraz ma swoje miejsce w większej spójnej narracji jego twórczości. Dziękuję bardzo.